Dzień dobry, witam w naszym radiowym motomagazynie, przed mikrofonem Maciej Gnatowski. Dziś podsumujemy bezpieczeństwo na naszych drogach podczas minionych ferii zimowych oraz przekażemy kilka porad na temat tego, jak zadbać o cenny samochód klasyczny lub zabytkowy zimą, gdy trzymamy go pod chmurką albo w garażu. Zapraszam serdecznie. W naszym programie, jak zwykle, rozmawiamy nie tylko o bezpieczeństwie na naszych drogach. Nadkomisarz Paweł Grześ. Skończyły się ferie. Czy ta końcówka ferii była w miarę bezpieczna i czy w ogóle minione ferie zimowe możemy nazwać bezpiecznymi na drogach?
Jeżeli mówimy już o tej końcówce, co pan redaktor tu wspomina, to tak, na Podkarpaciu rzeczywiście dla naszych dzieci z naszego terenu się zakończyły. Niemniej jednak jeszcze reszta Polski przyjeżdża do nas, bo wiemy, że do 28 lutego praktycznie te ferie trwają. Oczywiście po wstępnym już podsumowaniu możemy powiedzieć, że było bezpieczniej niż rok temu. Zawsze, jeżeli rozmawiamy o bezpieczeństwie, mówimy tutaj o statystykach, więc ja pozwolę sobie też, panie redaktorze, troszeczkę przytoczyć. Jeżeli chodzi o wypadki, tamten rok 33 wypadki drogowe odnotowaliśmy na terenie Podkarpacia. W tym roku tych wypadków było 28, czyli mniej o 5 wypadków. Jeżeli chodzi o osoby zabite, ten rok 3 osoby, rok ubiegły 5 osób w takich działaniach poniosło śmierć na drogach. Jeżeli mówimy o wypadkach, to również o osobach zabitych i rannych. Rannych w tym roku mieliśmy 36 osób, natomiast rok ubiegły 33 osoby. No i na co jeszcze należy zwrócić uwagę? Tych kolizji mamy mniej niż w roku ubiegłym. W tamtym roku było 733 kolizje, ten rok to 547, czyli różnica 186 kolizji mniej w 2024 roku.
Czy to wynika z tego, że jeździmy ostrożniej, czy jeździmy po prostu wolniej? A może warunki na drogach są nieco lepsze niż były w ubiegłym roku?
Po pierwsze, na pewno doświadczenie, które nabywamy przez cały rok, te nasze audycje, które są przekazywane czy tygodniowo, czy co dwutygodniowo, też na pewno mają jakieś odniesienie. A oprócz tego no wiemy, że ta wysokość stawek mandatowych też się zmieniła. To też jakaś noga z gazu, czy też inne wykroczenia, które były nagminnie powtarzane i łamane na drodze, to ich jest mniej. Ale na co trzeba jeszcze zwrócić uwagę? No mamy cały czas niechlubną statystykę dotyczącą nietrzeźwych kierujących. I jeszcze na koniec może przypomnimy tutaj w haśle dotyczącym właśnie bezpiecznych ferii, że tych nietrzeźwych kierujących w tym roku mamy 155 w okresie tych dwóch tygodni, natomiast rok wcześniej 108, to różnica 47. Niby to niedużo, ale ostatni weekend też pokazał, który organizowaliśmy na Podkarpaciu, że tych nietrzeźwych było bardzo, bardzo wiele.
Rozpoczęły się ćwiczenia wojsk NATO i w związku z tym na naszych drogach mogą pojawić się pojazdy wojskowe, właściwie nawet całe kolumny tych pojazdów wojskowych. Jak kierowcy mają się zachować, gdy jadąc no, na jakiejkolwiek drodze, czy to autostrada, czy inna droga, spotkają taką kolumnę pojazdów wojskowych?
Tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że te kolumny rzeczywiście będą się przemieszczać po naszych drogach. Nie tylko to będą drogi powiatowe, krajowe, czy wojewódzkie. Są już miejscowości, w których są poustawiane specjalne znaki koloru żółtego. To takie troszeczkę inne znaki, większe, no bo te pojazdy również są duże, mają duże masy swoje własne, inne szerokości, więc na to trzeba będzie zwrócić uwagę. Przypomnijmy, że te znaki informacyjne nas jako kierujących na co dzień nie dotyczą, to jest tylko dla tych przejazdów kolumn. Natomiast tutaj wracając do tego pytania, jak się zachować? Pamiętajmy, że z przodu i z tyłu każdej kolumny będzie poruszał się oznakowany pojazd. To będą pojazdy wojskowe, najczęściej to będzie żandarmeria, chyba że będziemy już wiedzieć, że tych kolumn będzie jechać znacznie więcej, no to w tym momencie policja też przejmie w pewnym jakimś trybie, czy na określonych warunkach, zasadach kierowanie tym ruchem. Taką kolumnę będzie można oczywiście wyprzedzić. Zazwyczaj to w miejscach dozwolonych, czyli o dwóch pasach w jedną stronę. Tutaj będzie można przy zachowaniu szczególnej ostrożności. I tu pamiętajmy, żeby nie gwałtownie przyspieszać, nie wjeżdżać w kolumnę niepowodzenia. spowodować jej rozerwania, bo na początku i na końcu zazwyczaj będzie ten radiowóz, który będzie sygnałami dźwiękowymi i błyskowymi informował innych. No i tak naprawdę ruch będzie się odbywał tak jak w ruchu codziennym, tylko to utrudnienie na pewno na tym jednym pasie też będzie miało miejsce.
Powiedział pan, żeby nie wjeżdżać pomiędzy pojazdy, które poruszają się w tej kolumnie wojskowej. Dlaczego nie powinniśmy wjeżdżać?
Dlatego, że to są pojazdy, które mają kontakt bezpośrednio ze sobą. W każdej chwili może być nagłe przyhamowanie, może być coś na drodze, może coś spaść, upaść. Wiadomo, że to są pojazdy wojskowe, więc tu się można wszystkiego spodziewać po tym, jak będą jechać. Co jest jeszcze ważne, że ten pojazd trochę inaczej hamuje, inaczej się zachowuje. Możemy nie zdążyć, czyli nie my, tylko ci, którzy będą kierować. My im wjedziemy przed gwałtownie przed ich obrys tego pojazdu, który się będzie przemieszczał. W pewnym momencie może nie zdążyć ten kierujący zahamować. Oni mają za sobą stałą łączność i jeżeli jest komenda zwolniamy, to wszyscy pomalutku odejmują tego gazu, troszeczkę inaczej to reagują. A my no, nie będziemy też starali się im przeszkadzać, bo to ma służyć temu, żeby w razie czego sprawdzić w jakim tempie, w jakim czasie i jak łatwo czy bezpiecznie można na przykład uniknąć na przyszłość takich zdarzeń.
Robi się coraz cieplej, w końcu przyjdzie wiosna, no ale ja już zauważyłem, że na naszych drogach zaczęły pojawiać się motocykle. Czy to już jest sezon na te jednoślady?
No właśnie dzisiaj ja też tak zacząłem czytać troszeczkę więcej tych różnych artykułów, że nie tylko tu na Podkarpaciu, ale na terenie całego kraju, oprócz tych wszystkich zwiastunów wiosny, co na niebie można już zauważyć, pojawiają się jednoślady typu motocykle, motorowery. Ja uważam osobiście, że to jeszcze nie jest pora, aczkolwiek widzimy, że ta temperatura już sprzyja ku temu, żeby podróżować, ale to może poczekajmy jeszcze te 2-3 tygodnie, żeby ziemia już była naprawdę sucha, nawierzchnia tak samo. Oprócz tego, no nie wyobrażam sobie, że ktoś zasiada bez sprawdzenia tego motocykla i podróżuje bardzo szybko, bo też takie znaki mamy. Był okres, żeby przygotować swoją maszynę, żeby przygotować mentalnie i fizycznie też siebie. Ciesząc się tym, że podróżujemy bezpiecznie, ta statystyka, którą będziemy za chwilę też przytaczać, może będzie bardziej przyjazna niż w roku ubiegłym, bo jednak te 13 osób na Podkarpaciu poniosło śmierć w zdarzeniach drogowych z udziałem motocyklistów.
Oczywiście cały czas monitorujecie sytuację na drogach i prowadzicie różnego rodzaju akcje, takie i informacyjne, i przeciwko na przykład tym, którzy zasiadają za kierownicą po spożyciu alkoholu.
Oczywiście, nawet ostatni weekend miał ku temu jak gdyby promowanie tego bezpiecznego poruszania się po drogach, działania trzeźwość, a tu okazuje się, że praktycznie co 500 kierujący był w stanie nietrzeźwości, siadł za kierownicę, jechał, niósł śmierć i na ponad 27 tysięcy osób, które zostały skontrolowane, ponad 50 osób dalej ujawniliśmy jako kierujących będących w stanie po użyciu alkoholu.
To nie tylko alkohol, ale również zdarzają się tacy, którzy po jakichś innych środkach zasiadają za kierownicę.
Tak, są też przypadki na Podkarpaciu, nie jest to jeszcze oby taka plaga, natomiast coraz więcej młodych osób już nie korzysta właśnie z działania alkoholu, tylko z działania środków działających podobnie. Ta procedura wtedy się troszeczkę bardziej wydłużamy, kontrolujemy, sprawdzamy, ale proszę być przygotowanym, że kolejne weekendy będą również stały pod znakiem trzeźwości i tu taka zapowiedź, już niebawem ten weekend nastąpi i można spodziewać się kolejnych akcji związanych z trzeźwością na Podkarpaciu przez naszą drogówkę.
Gościmy w naszym programie dzisiaj Pawła Hoffmana, kierowcę rajdowego, ale przede wszystkim też i kolekcjonera zabytkowych samochodów i z tym jest związana nasza dzisiejsza rozmowa. Zima jeszcze się nie skończyła. Wielu posiadaczy samochodów tych zabytkowych, kolekcjonerów trzyma gdzieś swoje bardzo cenne pojazdy w garażach albo pod jakimiś wiatami. Czy to nie jest problem, że te samochody właśnie w czasie zimy stoją i co się z nimi dzieje w tym czasie, gdy na przykład nie wiem, no jest bardzo niska temperatura albo duża wilgotność powietrza? Czy to ma w ogóle jakiś wpływ na te zabytkowe auta?
No oczywiście, że ma wpływ. Tutaj zaznaczyłeś taki temat związany z temperaturą zimową, ujemną. Ujemna nawet ma mniejszą. Ja na przykład tej ujemnej wcale się tak nie boję. Przede wszystkim takiej ujemnej, powiedzmy minus 5, minus 10, to nawet jest taka fajna temperatura, wtedy po prostu jest sucho. Powietrze jest, ma odpowiednią wilgotność. Natomiast jeśli jest jesień albo na przykład jest już wiosna, mamy roztopy, szczególnie teraz w ogóle praktycznie w ostatnim czasie, styczeń, luty teraz, praktycznie cały styczeń padało, więc to jest taki okres, gdzie wilgotność w powietrzu była bardzo wysoka. Jeśli trzymamy pojazd w garażu, który jest nieogrzewany, gdzie zmienia nam się wciąż temperatura, no to w tym momencie zaczyna nam się robić problem, ponieważ w takim garażu wilgotność wzrasta nawet powyżej 90%.
Powiedziałeś, że wilgotność wzrasta powyżej 90%. No to jaki wpływ ma ta wilgotność na samochód, który tam stoi?
Przede wszystkim samochód zwyczajnie nam rdzewieje, ale oprócz blachy w samochodzie mamy wiele elementów z innych materiałów, na przykład tapicerka może nam pleśnieć. Mamy elementy wykończenia, szczególnie samochody klasyczne, samochody zabytkowe, ale nawet samochody, nie wiem, z lat 90., a nawet późniejszych, mają często elementy, nawet boczki wykończeniowe, boczki drzwi. Często tam są elementy wykonane na przykład z dykty. Czasem się przyglądamy, a tam mamy taką pofalowane te elementy i nie wiemy dlaczego. Dlatego, że po prostu tam gdzieś przedostała się wilgoć i te elementy się pofalowały gdzieś od wewnątrz. Często dostaje się tam w jakiś sposób, w jaki, no bez, albo poprzez gdzieś szybę, albo no zwyczajnie tam po prostu przedostaje się wilgotność, potem ona nie odparowuje tak bardzo szybko i pod tym wpływem następuje deformacja tych elementów.
No, garaż to jest luksus, powiedzmy sobie szczerze, w dzisiejszych czasach, żeby trzymać w nim samochód. Niektórzy tego garażu nie mają i trzymają samochody gdzieś, albo pod jakąś plandeką, no może nie wiem, pod zadaszeniem. Co jest lepsze właściwie? Czy trzymanie samochodu na zewnątrz, czy jednak w tym garażu, który nie jest ogrzewany?
Ja myślę, że trzymanie w garażu, tylko tu też trzeba pamiętać, żeby w tym garażu była posadzka, żeby ona też była sucha, żeby do tego garażu nie nachodziła w jakiś sposób woda, bo często się tak zdarza, że garaże są budowane w jakiś tani sposób, nie są odwodnione i często jest tak, że po prostu na tą podłogę, nawet jak jest wylewka zrobiona, ona jest bardzo mocno wilgotna i w tym momencie od spodu powstaje wilgoć, ona paruje cały czas do góry i często się zdarza, że już po zimie po prostu mamy zardzewiałe podwozie.
Jeżeli zauważymy w garażu tak zwaną czarną pleśń gdzieś tam w ścianach, przy oknie, to znaczy, że co, że jest zbyt duża wilgoć?
Jak w ogóle coś takiego zauważamy, to nie powinniśmy tam samochodu wstawiać. To jest podstawa. Ale myślę, że warto, jeśli chcemy tam wstawić samochód, to przede wszystkim jakąś chemią usunąć tego typu pleśń. Potem wstawić osuszacz, elektryczny osuszacz. No tu jeszcze musimy mieć prąd w tym garażu, to jest druga sprawa. Taki osuszacz, trzeba się liczyć z tym, że on czerpie trochę energii, bo on działa mniej więcej podobnie jak lodówka. Osuszacze są często zautomatyzowane. Trzeba też by było kupić taki, który, szczególnie jak mamy garaż, który nie jest ogrzewany, który na przykład w przypadku, nie wiem, mrozu wyłączy się, no to są też takie zautomatyzowane. Jak już przygotujemy sobie taki garaż, myślę, że przynajmniej miesiąc taki osuszacz musi działać w garażu, który jest zawilgocony i dopiero wtedy wstawiamy samochód. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, do każdego samochodu, nawet w garażu ogrzewanym, wkładam, to jest takie z mojej praktyki, wkładam osuszacz chemiczny, czyli z takim wkładem chemicznym. No ja tam co mniej więcej 2 tygodnie kontroluję, usuwam nadmiar tej wody. To nam też zapewnia, że to, co nam się odłoży, ta wilgoć w samochodzie, on sobie to usunie wewnętrznie. I tutaj dzięki temu, jak wyjeżdżamy tym samochodem, przede wszystkim nie odłoży nam się w środku pleśń, a druga rzecz, ten samochód wyjeżdżając na wiosnę, my mamy po prostu ładny zapach. Nie ma takiego zapachu stęchlizny, tego typu rzeczy. Już nie mówię oczywiście o jakichś tam gorszych sprawach, typu właśnie wygięcie tapicerki czy coś w tym rodzaju. Teraz jeszcze ważne, jak ktoś już naprawdę ma samochody, a szczególnie jakieś przedwojenne na przykład, nawet syrenkę tą pierwszą, gdzie ma elementy drewniane, gdzie nie wiem, pojazdy z lat 50. czy nawet późniejsze, to warto pamiętać, że nie tylko osuszamy całkowicie, warto też pamiętać, że na przykład kiedy właśnie mamy garaże ogrzewane, żeby nie przesadzić w drugą stronę ze zbyt mocnym osuszeniem, bo jak grzejemy, a jeszcze mamy w powietrzu temperatury minusowe, gdzie i na zewnątrz jest bardzo mocno powietrze wysuszone, a my dodatkowo cały czas grzejemy i utrzymujemy temperaturę, nie wiem, 20 stopni, to czasem się zdarza, że powietrze potrafimy wysuszyć do 20 paru %, a wtedy źle to wpływa na elementy właśnie drewniane. Ja tutaj zalecam, żeby też nie przesadzać. Jak ma ktoś coś, co może kontrolować wilgotność, no to puścić ewentualnie wtedy w drugą stronę nawilżacz. Ja nie mówię, żeby tu stosować jakieś nawilżacze w stylu muzealnym. Chyba, że rzeczywiście ktoś ma bardzo drogie pojazdy, to tak.
Porozmawiajmy jeszcze o samochodach, które no, jakby na to nie patrzeć, są samochodami sezonowymi. Ty masz takie auta. Myślę tutaj o kabrioletach. Jak dbać o takie pojazdy? No bo w zimie raczej nimi nie jeździmy. Czy trzeba w jakiś sposób konserwować ten dach, który załóżmy no, nie jest dachem sztywnym?
Przede wszystkim ta sama dbałość, jeśli chodzi o sprawy związane z wilgotnością, to w ten sam sposób. Jeśli chodzi o konserwację dachu, to jak najbardziej są do tego na rynku środki do konserwacji. Warto konserwować i tu niezależnie, czy to jest w okresie sezonu, sezonowym czy posezonowym, dachy są różne, z różnych materiałów wykonane, więc trzeba środek zakupić względem dachu. Tutaj nawet bym zwrócił uwagę, jeśli chodzi o słońce, bo słońce bardzo mocno niszczy dachy, więc w okresie sezonowym też bym zabezpieczał. Jeszcze bym dodał, bo są jeszcze inne elementy, gdzie trzeba dbać w okresie tak zwanym niejezdnym, czyli w tym, kiedy nie jeździmy, i to są gryzonie. Jak stawiamy samochód i to też w garażu, czy to jest garaż ogrzewany, czy nieogrzewany, a szczególnie kiedy otwieramy go w okresie jesiennym, to często jest tak, że gryzonie poszukują miejsca, no, żeby przezimować. I w tym jesiennym okresie one poszukują sobie miejsc, więc koniecznie powinniśmy mieć włączone elektroniczne urządzenia w zależności od wielkości. Jak jest jeden, jakiś mały garaż na jeden pojazd, no to wystarczy nam jedno urządzenie. Jak są garaże większe, no to 2-3 urządzenia elektroniczne odpowiednio rozłożone, gdzie będą nam odstraszać te gryzonie, żeby one nie były zainteresowane wejściem do naszego garażu. Warto też rozłożyć środki zapachowe. Można też je włożyć do samochodu. Mogą być specjalne, kupowane, dedykowane na gryzonie. Mogą to być też środki, na przykład takie, jak z dzieciństwa pamiętam, taki zapach z toalet, z pisuarów. On miał taki chemiczny, mocny zapach, więc wiem, że one dobrze działają. No i pułapki wszelkiego rodzaju. Czasem to już jako ostateczność też można lub trzeba stosować, jak nie ma wyjścia. No niestety gryzonie potrafią zniszczyć instalacje. Na przykład potrafią, nie wiem dlaczego, bardzo lubią instalacje układów zapłonowych, na przykład przewody zapłonowe w japońskich samochodach. Tam jest w przewodach zapłonowych ten biały element pokryty. Akurat w japońskich, niemieckich mniej, francuskich mniej, a w japońskich najbardziej.
No miałeś taki przypadek, że no niestety gryzon jakiś zniszczył ci instalację w samochodzie?
U klientów bardzo dużo, w samochodzie u córki też. I to właśnie w Japończykach. Obok stoją dwa inne samochody stały w domu, a Japończyk dwa razy gryzonie przychodziły, więc to jest tak z Japończykami. Kolejnym elementem to na przykład ja też z praktyki napełniam zbiornik paliwa najlepiej Max. Tutaj bardziej chodzi o zbiorniki metalowe, czyli samochody starsze, no ale to też są samochody sprzed 20 lat, czyli jak ktoś ma, nie wiem, kabrioleta klasycznego, 20-letniego na przykład, z małym przebiegiem, no to często tak jest, to też często tam są zbiorniki właśnie metalowe, a często jest tak, że właśnie paliwo, w którym po prostu znajduje się jakaś tam niewielka ilość wody, ona gdzieś się zwyczajnie skrapla, gdzieś tam bąbelki w górnej części zbiornika, one się tam osadzają i po prostu tworzą rdze. Jedynie można się ustrzec, próbować napełnić zbiornik maksymalnie. Nie jest to oczywiście stuprocentowe jakieś uratowanie, że to się nie wydarzy. Natomiast no, ja próbuję maksymalnie zapełnić zbiornik. Jest to jakieś zmniejszenie tego ryzyka. Oczywiście trzeba pamiętać, że to paliwo po tym półrocznym postoju trzeba pamiętać, żeby w miarę szybko zużyć potem podczas jazdy, ponieważ ono zwyczajnie się starzeje. Kolejny element, który kontroluje, to ciśnienie w oponach. Jeśli jest możliwość przejechać ten samochód przynajmniej raz w miesiącu do przodu, do tyłu, żeby zmienić pozycję postoju, żeby ta opona się przez te pół roku nie wystała w tym samym miejscu. Natomiast jedna z najważniejszych rzeczy, żeby utrzymać ciśnienie prawidłowe, żeby ono nie spadło, przede wszystkim, żeby samochód nie stał na kapciu. Czasem jest tak, że po prostu zejdzie ciśnienie i ktoś zapomni, nie napompuje, nie wejdzie przez długi okres do samochodu. No to jest często zniszczenie opony.
Takim kolejnym elementem, o który trzeba zadbać, gdy samochód stoi, to jest akumulator.
Wcześniej systematycznie co jakiś czas podładowywałem akumulator. Teraz bardzo często do każdego pojazdu kupiłem generalnie ładowarkę automatyczną z nadzorem elektronicznym i jest ona praktycznie w większości czasu podłączona cały czas i system nadzoruje stan akumulatora i jeśli potrzebuje, ona sobie cały czas podładowuje. W większości przypadków tak jest, czasem wyłączam, daję taki odpoczynek, potem podłączam i to się najlepiej sprawdza w tych samochodach. I taką ostatnią rzeczą, którą robię, to okrywam kierownicę, zabezpieczam, szczególnie jak kierownice są albo skórzane dla bezpieczeństwa i generalnie samochody są pod pokrowcami, które są w miarę z miękkiego i oddychającego materiału, żeby po pierwsze nie rysowały lakieru, a po drugie, żeby jednak jakaś oddychalność, przepustowość tego materiału była, bo tutaj w w powietrzu jakaś wilgotność jest, bo tak jak mówiłem, nie chcę schodzić poniżej jak iluś tam procent wilgotności, czyli poniżej 40%, gdzie znika już ta sprawa związana z rdzewieniem.
Myślę, że to bardzo ważne rady dla wszystkich posiadaczy klasycznych, zabytkowych samochodów. Jeśli Państwo z tego korzystają, to pewnie się przydadzą te wszystkie porady. Dziękuję bardzo w takim razie. Naszym gościem był dzisiaj Paweł Hoffman.
Dziękuję bardzo.
W dzisiejszym Motomagazynie to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Szerokiej drogi życzę. Maciej Ignatowski. Do usłyszenia.